To, co dzisiaj Duch Boży położył mi na serce. I żałuję, że nie ma nas wszystkich. To jest to, żeby zakończyć lepiej, znacznie lepiej niż jest teraz. Albo niż było wcześniej. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. Od 28 do 32 wersetu. A jak wam się wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Miał dwoje dzieci płci męskiej. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie. Ale nie poszedł. Powiedział: ja idę, panie. Panie, znaczy Kyrios, ja uznaję twój autorytet najwyższy. Ja uznaję autorytet najwyższy twojego słowa. Ja idę, panie, ponieważ ja wierzę, że ty powołałeś mnie do pracy w twojej winnicy. Ja wierzę, że jest żniwo wielkie. Ja wierzę, że Słowo Boże mówi, że jest robotników mało. Ja wierzę, że ty mnie potrzebujesz, panie, ja idę. I przystępując, ale nie poszedł. A więc zdeklarował się wobec Boga, że on pójdzie, ale nie dochował słowa Bogu. Ile razy człowiek Boży deklaruje coś przed Bogiem, ale nie wywiązuje się z tej deklaracji. Ma w sobie na początku ogień, żar, gorliwość, aby pójść i pracować w winnicy Pana. Ale gdzieś tam po drodze coś się wydarza w jego życiu. Może zostałeś zraniony przez brata czy siostrę. Może zostałeś zraniony przez pasterza albo inny autorytet w kościele. Może znalazłeś się pod taką presją wroga, że ktoś ciebie odrzucił, ktoś ciebie opuścił, ktoś źle o tobie powiedział. Może zacząłeś słuchać głosu wroga, że się do niczego nie nadajesz, że nie dasz rady, że nie dorównujesz tym standardom w kościele. Uwierzyłeś kłamstwu wroga. Dopuściłeś to kłamstwo do swojego życia. Że jesteś za słaby, że nie dajesz sobie rady ze swoimi słabościami, a więc nie nadajesz się do pracy w winnicy pańskiej. Ale Bóg, kiedy zapraszał człowieka, żeby poszedł do pracy w winnicy, on nie mówił o człowieku, jaki on ma być. On po prostu zaprosił każdego, aby przyszedł i pracował w winnicy pańskiej. Nic mu nie narzucał, jaki on ma być. Może rozczarował ciebie sam Bóg po drodze, że nie wypełnił twoich obietnic, o które modlisz się tyle lat. Że modliłeś się w danej sprawie, wierzyłeś Bogu, a jednak nie potoczyło się tak, jak ty chciałeś. Nie stało się tak, jak ty chciałeś. Ile razy człowiek Boży jest podekscytowany Bogiem, kiedy oddaje Jemu życie, kiedy wypełnia Bożą sprawiedliwość, kiedy daje się zanurzyć w śmierć Chrystus. Ale gdzieś powoli chłodnie, ponieważ jego wyobrażenie na drodze Pana są inne, a przecież Słowo Boże mówi, że wiele nieszczęść spotyka człowieka sprawiedliwego. Ale też Słowo Boże mówi, że Pan z każdego cię wyrwie. Amen. Bóg nie obiecał nam, że droga z Panem będzie łatwa. Ale obiecał nam jedno, że my wiemy, dokąd my zmierzamy. Że jeśli kto wytrwa w Bogu, ten będzie zbawiony. Cała wieczność przed nami. Bóg zaprasza każdego do pracy winnicy, bo każdy z nas jest potrzebny. Niezastąpiony. Bóg chce, aby każdy z nas był częścią Jego żniwa. Bóg chce, aby każdy z nas czynił Jego wolę. Bóg chce, aby całe nasze życie należało do Niego, ponieważ On całe swoje życie położył za nas. Bóg chce, abyś ty nic nie stracił na drodze Pańskiej, ale zyskał w Nim. Nie stracił tego czasu drogocennego z Bogiem. I przystępując do drugiego, potem poszedł do drugiego i powiedział tak samo, a on odpowiadając rzekł: nie chcę, ale potem zastanowił się. Użyte to słowo odczuł żal, skruchę, odczuł troskę o winnicę Pana, że tyle ludzi umiera, że tyle ludzi potrzebuje Chrystusa. Że tyle ludzi potrzebuje Jego pomocy, Jego talentów, Jego darów. I poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, ten drugi. Powiedzieli do niego, ten drugi. Bo ważny jest początek, jak wystartowałeś, ale najważniejsza jest twoja końcówka. Amen. To nie jest tak istotne, że upadasz, ale istotne jest to, że ty się chcesz podnieść. To nie jest tak istotne, że odszedłeś, ale istotne, że chcesz wrócić. Rzeczy im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że czelnicy, poborcy podatków i wszetecznice, inaczej prostytucki, wyprzedzą was do Królestwa Bożego. Bo komu więcej odpuszczono, tym bardziej miłuje. My wszyscy, kiedy jesteśmy w ciele Chrystusa, zmagamy się jeszcze ze słabościami naszymi. Bóg nas codziennie zmienia. Amen. Zmienia nas do końca życia. Ale wierz mi, twoja przemiana w domu Pana jest szybsza, że jesteś w stanie uczynić dzięki Niemu i przez Niego więcej. A Bóg potrzebuje ciebie winnicy. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznicy uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, wszetecznice, przepraszam, nie odczuliście potem skruchy, żalu, aby mu uwierzyć. To nieważne, jakie było twoje życie, a może jeszcze zmagasz się z wieloma problemami. Ale Bóg daje ci obietnicę, że ty możesz wyprzedzić każdego z nas. Tylko czy ty chcesz? Bo jeżeli On daje ci obietnicę, to znaczy, że On ma moc ci pomóc, żebyś wyprzedził każdego z nas w tym biegu, dobrym biegu z Panem. Amen. dwóch synów, którzy reprezentują dwa różne kierunki w życiu. Do obojga z nich powiedział: idźcie i pracujcie na polu. Pole prezentuje żniwo. Ojciec prezentuje samego Boga. Jeden powiedział, że zrobi to, ale nie poszedł. Drugi powiedział nie, ale zastanowił się, a potem poszedł. W którym miejscu każdy z nas dzisiaj jest? To jest dobry czas, aby się zastanowić. Nigdy nie ma, moi drodzy, za późno, aby pokutować. Amen. Nigdy nie ma za późno, aby okazać żal i skruchę przed Bogiem. I nigdy nie ma za późno, aby wyprzedzić. Pamiętaj, zawsze może być lepiej niż było. Zawsze możesz zrobić więcej niż poprzednio. Zawsze możesz nadrobić ten utracony czas. Zawsze możesz nadrobić te złamane relacje. Ale jedno jest pewne. Każdego z nas Bóg potrzebuje do pracy winnicy. Widzisz, wiele razy możemy oglądać to, że świat nas wciąga. Przeciwnik chce nas zatrzymać w pójściu za Panem. Często atakuje nas przez nasze własne słabości. Pamiętajmy, że nawet archanioł w niebie, Lucyfer, uległ swojej słabości, to znaczy dumie, pysze. Został strącony wraz z 1/3 aniołów. Był powołany do tego, aby zawiadywać chórem anielskim w niebie. Ale nie wykonał swojego przeznaczenia. Naszym przeznaczeniem jest powołanie do pracy winnicy. Zwróć uwagę na to, żebyś po drodze czegoś nie zgubił, czegoś nie stracił. My widzimy w 3 liście Jana, otwórzmy, od 9 do 11 wersetu. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, imię to znaczy karmiony, wspomagany przez Zeusa, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, który kocha być pierwszym z nich, nie uznaje nas, nie przyjmuje nas, zabiega sam o swoją wyższość. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego dzieła, że ze złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadawalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Inne słowo, wyrzuca, to jest to samo słowo użyte, kiedy my wypędzamy demony. Wypędza, odrzuca z pogardą ludzi ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga i nie widzi Boga, właściwe tłumaczenie. Nie naśladuj złego, inaczej, nie naśladuj tego, co jest podłe, nikczemne, zgubne. Nie porzucaj, nie pozostawiaj bez pomocy w tym wieku, w tym czasie. Czytamy w 2 liście Tymoteusza, 4 rozdział, 10 werset 14. Albowiem Demas mnie opuścił, porzucił, pozostawił, pozostawił bez pomocy Pawła. To był jego współpracownik. Umiłowawszy świat doczesny, on dobrze zaczął. Odszedł do Tesaloniki, Crescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. A Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Też współpracownik Pawła. Odda mu Pan wedle uczynków jego. Moi drodzy, istotną rzeczą, jak rozpoczniesz, ale najważniejszą, czy dokończysz biegu z Panem? Czy na tej drodze upamiętasz się, kiedy odstępujesz od dróg pańskich i wrócisz do społeczności z żywym Bogiem i Jego Kościołem? Czytamy, moi drodzy, Słowo Boże, 1 Tymoteusza, 1 rozdział 18-20. Ten nakaz, rozkaz kładę przed Tobą, synu Tymoteuszu, abyś wedle dawnych głoszonych o Tobie proroctw staczał zgodnie z nimi dobry bój, uczestniczył inaczej w wojnie, prowadził w nich szlachetny bój. Niesamowite. A więc bycie w Bogu to jest walka duchowa. Boże obietnice, które otrzymałeś, to jest walka duchowa. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili, stali się rozbitkami w wierze. Inne tłumaczenie, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnęli od siebie. A co do ich wiary, uległa ona rozbiciu jak okręt. Bóg mówi, miej strategię, walcz, prowadź tą wojnę o te Boże obietnice. To znaczy bądź gotowy, bądź czujny, bo przeciwnik jak lew ryczący krąży, kogo by nie pochłonąć. Bo mówi, 20 werset, do nich należą Hymenaeusz i Aleksander, których diabeł jednak pochłonął, których oddałem szatanowi. Inaczej Hymeo, bóstwo weselne, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, inaczej wychowani, korygowani, karceni, chłostani, że nie wolno bludzić. Do czego to doszło? Pracownicy Pawła zaczęli bluźnić. Albo spójrzmy na Ewangelię Jana, 13 rozdział, od 21 do 26 wersetu. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jezus wzruszył się w duchu i zaświadczył, jeden z was, poruszony, wstrząśnięty, mnie wyda. Miał 12 uczniów, 12 apostołów. Wtedy uczniowie po sobie spojrzeli, patrzyli na siebie w niepewności. O kim mówi Pan Jezus? O kim On mówi? Jak to jest możliwe, że najbliżsi Pana Jezusa, że ktoś z nich wyda Pana Jezusa, zdradzi Pana Jezusa? Chodzące dobro, chodzącą miłość. Jak to jest możliwe? A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa, przy piersi Pana Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego, zapytek, kto to jest, o kim on mówi, o którym on mówi. A on, wsparwszy się o piersi Jezusa, zapyta go, Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek chleba, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Człowiek z Kariotu, niedaleko domu. A w Ewangelii Łukasza 22, Czytamy, i przybliżało się święto Przaśników, zwane Paschą, i szukali arcykapłani i uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić, Pana Jezusa. Bali się bowiem ludu. W Judasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szata. Jeden z grona 12, Satana, znaczy przeciwnik, ten, który się sprzeciwia Bogu, musiał zrobić dla niego furtkę w swoim sercu. I ten odszedłszy mówił, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać. Jaka to była furtka? A po co ty wylewasz ten olejek nardowy na Pana Jezusa nogi, na jego włosy? Po co? To lepiej dać ubogim. Miał problem z finansami. Miał swoje uwagi odnośnie finansów, odnośnie zarządzania finansami. Widzisz? Nie podobało mu się to, co Pan Jezus chciał. Może on logicznie myślał, ale to nie było w sercu Pana Jezusa. On nie pytał się o wolę Boga, a wydawał sam opinię na ten temat. To w tym miejscu też się wydarzyły takie sytuacje. Potrzebujemy z tego pokutować. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. Wydał. Uradowali się, zawarli porozumienie z nim. Sykle srebrne, te didrachmy. Sprzedał Pana Jezusa. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od tłumu, dogodnej chwili, sposobnego czasu. No, to mieć takiego ucznia koło siebie, żeby szukał tylko sposobności, kiedy może cię zaatakować, kiedy ci się noga podwinie. Jakie to jest wsparcie? Jakie to jest oparcie? Czytamy w Ewangelii Marka, 14 rozdział. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielki tłum z mieczami i kijami od arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Presbyteros, użyte słowo. A ten, który go wydał, dał im umówiony znak, mówiąc, ten, którego pocałuje. Jest nim, to jest on, schwytajcie go i prowadźcie uważnie, z zabezpieczeniem, ostrożnie, odprowadźcie go bacznie, którego ja z czułością potraktuję. No fajne to jest, naprawdę fajne. Ktoś cię pocałuje z czułością i włoży ci przy okazji w plecy nóż. A oni rzucili się na niego i pochwycili go. Podnieśli na niego ręce i go pojmali. Tyle czasu mu poświęcił. Tyle serca dla niego dał. Chciał go nauczyć drogi pańskiej. Chciał go wprowadzić w Boże przeznaczenie. Ale nie chciał. Czytamy w liście do Galacjan, 5 rozdział, 7 werset. Biegliście dobrze. Pięknie, szlachetnie. Któż wam przeszkodził być posłusznymi, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Abyście nie dali przekonać się prawdzie. Co to jest? Kto to jest? Dlaczego daliście się zwieść? co dzisiaj będziesz przed Bogiem deklarować? Czy dzisiaj jesteś gotowy, aby nawet w trudnej chwili twojego życia stanąć i wielbić Boga? Czy jesteś gotowy wziąć post, a nie narzekać? Czy jesteś gotowy deklarować Słowo Boże, a nie wdać się w plotkę i osąd? Czy jesteś gotowy uwierzyć, że najlepsze wino Bóg ma dla ciebie na koniec? Czy jesteś gotowy uwierzyć, że chwała tego domu będzie większa od tej, która była? Czy jesteś gotowy, chociaż masz dziecko, wziąć go do świątyni i przyprowadzić na zgromadzenie? Niech nasiąka tą atmosferą Ducha Bożego. To jest zupełnie coś innego niż siedzieć na Skype'ie. Czy jesteś gotowy poświęcić się? Bo trzeba tu przyjechać. Wróg cały czas oszukuje nas. Mówiąc, że to jest to samo. To nie jest to samo. Bóg pokazuje nam trzy kategorie ludzi. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. A przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział i więc takie podobieństwo, mówiąc, parabole, przykład, porównanie. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie, tą zaginioną. A odnalawszy ją, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się, rozkoszuje się. Oj, ta zagubiona owieczka, gdzieś ona się nam zaplątała. Gdzieś dała się wplątać w te różne dyskusje, w te różne osądy. Ona tego nie chciała. Gdzieś ją pociągnięto nie w tym kierunku. Może ten niezbawiony mąż. Może jakiś do przemiany wierzący. Ona tak naprawdę nie chciała odejść od stada. Ale gdzieś się wplątała. Amen. I trzeba było ją wyplątać. I wtedy pasterz widzi jej serce, że ona tak naprawdę nie chciała. Amen. Że ona kocha Boga, że ona chce być przy Bogu. Więc on czeka na ten moment, kiedy ona sama przyjdzie. Ale jak nie przychodzi, to dzwoni jednak. Woła po nią, bo wie, że ona tak naprawdę nie chciała odejść. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Znalazłem. Współradujcie się ze mną. Nie było jej, ale pojawiła się. Czy to nie jest cudowne? Amen. A więc Bóg szuka takich owiec. Ja pamiętam, kiedy wprowadzono GPS-y, to jeden człowiek wiózł mnie z Connecticut do Nowego Jorku na samolot. Ja miałam lecieć do innego stanu i tam już na mnie czekano. Ten GPS tak nawalił, że ja się spóźniłam na samolot. Czasami nasz GPS nawala. My, że my gdzieś po drodze zbłądzimy. My nie chcemy zbłądzić. Ale czasami tak jest ciężka presja na nasze życie. Nawał obowiązków w pracy, w domu. Gdzieś się gubimy i szukamy po ludzku usprawiedliwienia. Ale przychodzi mi na myśl takie słowo, w świecie to jest tak, dla chcącego nigdy nie ma nic trudnego. Amen. Ale ojciec wie, że ona gdzieś się zagubiła. I on idzie po tą owcę, a jak już znajdzie, to on już jej nie chce wypuścić. Kładzie na ramieniu. Wow, ona jest. Ona jest moja. Ona jest wreszcie w stadzie. Czy to nie jest cudowne? Ale ja nie słyszę amen. Ale są owce, które same chcą odejść. Tutaj czytamy, powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Owca zmieniła myślenie, zmieniła nastawienie, zawróciła. To jest cudowne. Ale są inne owce. Dalej czytamy. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, to jest stawka dzienna robotnika sezonowego. Nie bierze światła, nie zapala lampy i nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, starannie, aż znajdzie. O czym tu Słowo Boże mówi? A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się, radujcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak wam mówię, jest radość przed aniołami Bożymi z jednego grzesznika, który się upamięta. Widzisz, to są ludzie, którzy chodzą do kościoła, ale tak naprawdę grają religijną grę. Oni są w kościele, a tak naprawdę jakby ich nie było. Bo oni tak naprawdę nie uczestniczą w winnicy pańskiej. Mają tysiące ekskuzów. Użalają się nad sobą i nie chcą brać odpowiedzialności w kościele. Tu jest mowa, oni są zabrudzeni. Oni nie mają jasności widzenia, przejrzystości widzenia rzeczy w duchu. Do czego oni tak naprawdę zostali w Chrystusie powołani? Aby być robotnikiem winnicy Pana. Bóg nie może takich ludzi użyć, jeżeli sami są zabrudzeni. Musi najpierw ich wyczyścić. I Bóg musi najpierw wyczyścić kościół, który takie członki ma. Myśmy mieli gości ostatnio. Oni mi kilka razy powtarzali. Wiecie, co mi powtarzali? Jeszcze tak czystego i tak pięknie urządzonego kościoła oni nie widzieli, świątyni Pana. Tu jest atmosfera Boża, ale tu jest czystość i fizyczna, i duchowa. To wspaniale to słyszeć. Potrzebuje Bóg najpierw nas wyczyścić. I bierze taką miotełkę, Słowo Boże. Amen. I mówi do nas tym Słowem Bożym i wymiatuje z nas ten brud. Że wreszcie ta osoba otwiera szeroko oczy swoje duchowe. Panie, to ja już wiem, do czego jestem powołany. Ja chcę być użyty. Ja chcę być użyty. Ja chcę być użyty na niebie Pańskim. Zrób ze mną to, co chcesz. Zaczyna mieć gotowość do odpowiedzialności. Zaczyna mieć gotowość do pracy pańskiej. Ale najpierw to, co jest brudne, musi być z nas wyrzucone. W imieniu Jezus. Ale są też takie osoby, które nie chcą iść za Boga. Za Bogiem. To jest ich decyzja, oni mają wolną wolę i my czytamy dalej. Pewien człowiek miał dwóch synów. To byli syjonie chios użyte słowo, dojrzali synowie. To nie było teknon. To byli dojrzali synowie, ale jeden z nich, młodszy, powiedział: ojcze, daj mi część majątności, majątku, to co mi się należy, daj mi, która na mnie przypada, Wtedy on rozdzielił, podzielił tą majętność i po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Tam prowadził rozwiązłe życie, rozrzutne życie, roztrwonił swój majątek, a gdy wydał wszystko, co miał, nastał wielki głód w tym kraju. Cierpieć zaczął głód, niedostatek, brak. Bardzo szybko jest stracić to, co Bóg ci daje. Bardzo szybko jest stracić talenty, stracić namaszczenie, obdarowanie. Bardzo szybko, w sensie takim, nie używając tego. Ty zagaszasz to. Bardzo szybko jest stracić właściwe widzenie rzeczy w duchu. Ale to jest nasza wolna wola. On chciał, to była jego decyzja. I wtedy ojciec za takim nie szedł, pasterz za takim nie szedł. On potrzebował zrozumieć, co on stracił, jaką relację on stracił z ludźmi, jaką relację on stracił z Bogiem. On potrzebował to zrozumieć, poczuć to, wagę tego, tej relacji, którą on stracił, na własne życzenie. Że tu było mu tak dobrze, że tu miał dobry pokarm. Że tu miał przyjaznych ludzi. I my dalej czytamy. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód i zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Wiele ludzi szuka innego miejsca, ale on tak samo szukał. I on chciał się tam karmić tymi strąkami, które świnie jadły. Pusty żołądek. Był głodny. Pragnął napełnić ten żołądek. Lecz nikt mu nie dawał. I wtedy przypomniał sobie. Wejrzał w siebie. Zaczął się zastanowić, tak naprawdę, co ja wyrabiam. Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Ja miałem tam pokarm żywy. Ja tam nigdy nie byłem głodny. Ja miałem tam obfitość. Co ja tu robię? Gdzie ja się zaplątałem? Pomyślał, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Przeciwko ciebie, Boże. Ja wykażę skruchę wobec Boga, wobec ludzi. I powiem, ja już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń mnie jednym z najemników swoim. Jednym ze swoich. Ale ja chcę tu być. I wtedy poszedł. I ojciec już był gotowy. I już stał. Z daleka go ujrzał. Użalił się nad nim. Pobiegł, rzucił mu się na szyję. Bo zobaczył, że syn się naprawdę upamiętał. Pocałował go, zlitował się, zapomniał wszystko to, co było. Tak był głęboko zdjęty litością, czytamy. Tak był głęboko poruszony jego przyjściem. Syn do niego mówi, ojcze, ja zgrzeszyłem, ja chybiłem celu. Ja się minąłem tak naprawdę z celem, z powołaniem. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Ja już nie jestem godzien nazywać się synem twoim wobec ciebie. Ojciec zadrzekł do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą szatę. Ubierzcie go. Dajcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele. Złóżcie w ofierze je. A potem jedzmy i cieszmy się. Dlatego, że ten syn był martwy, ale on ożył. Był zgubiony, ale się odnalazł. I zaczęli wszyscy się cieszyć. Moi drodzy, ja nie wiem, w którym miejscu ty dzisiaj jesteś. Ale jest czas, kiedy Bóg bada głębokości naszego serca przez Ducha Świętego, abyśmy przez światło tego słowa przyjrzeli się, jak w lustro, jeśli chodzi o nasze życie. Może jesteś w trudnych okolicznościach teraz życiowych, ale to wcale nie znaczy, że zawsze będzie źle. Zaufaj Bogu całym sercem. Przestań polegać na swoim rozumie. W księdze Habakuka jest napisane, bo za wasze dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy ktoś o nim będzie opowiadał. Bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. To nieważne, że miałeś potknięcia w swoim życiu, albo może jeszcze masz. Ważne jest to, że chcesz pracować w winnicy pańskiej. Ważne jest to, że zaufałeś Bogu, że zaufałeś ludziom w Kościele, przewodnikom wiary, że oni pomogą ci, że dasz sobie pomóc. Bo wreszcie może przyjdzie taki moment w twoim życiu, że zaczniesz zastanawiać się, że tak naprawdę nie ma radości w twoim życiu, w miejscu, w którym sam się znalazłeś, a który nie jest miejscem, gdzie Bóg cię posłał. Może wreszcie zrozumiesz, że nie masz pełnej satysfakcji i wrócisz do miejsca, w którym Bóg cię powołał. Wrócisz do miejsca, aby pracować z innymi, ręka w rękę. I nie wstydź się swoimi słabościami. Wszakże celnicy, prostytutki będą wyprzedzać, Jezus powiedział, w Królestwie Bożym. To nic, że może twoje życie nie wyglądało tak pięknie, jak innych dzisiaj w Chrystusie. Ale ty możesz ich wyprzedzić. To jest tylko pragnienie i decyzja twojego serca. Bo nigdy nie jest za późno. Pamiętaj, jesteś cenny w oczach Pana. Pamiętaj, że zawsze jest miejsce w winnicy Pana dla ciebie, aby coś robić. Pamiętaj, że żniwo jest coraz większe, a robotników jest ciągle mało. Zadecyduj, że chcesz być silniejszy niż poprzednio. Zadecyduj, że będzie lepiej niż poprzednio. Zadecyduj, że twój koniec będzie wspaniały, pomimo że początek nie był najłatwiejszy. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, dziewic, narzeczonych, pan młodych, które wziąwszy lampy swoje weszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, więc 5 zaś mądrych, roztropnych, rozumnych, rozważnych. Głupie zaś zabrały swoje lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w swoje naczynia wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo zwlekał, zdrzemnęły się wszystkie i spały. Wtedy w środku nocy powstał krzyk. Oto oblubieniec przychodzi na spotkanie. Obudził. Wówczas ocknęły, obudziły się wszystkie te panny, uporządkowały, przyozdobiły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, dajcie nam trochę z waszej oliwy, gdyż nasze lampy gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, jeszcze gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej na rynek, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły na uroczystości weselne i zostały drzwi zamknięte. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Nie znam was. Godne wiary. Czy jesteś godny wiary? Nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. o której Syn Człowieczy przyjdzie, nadejdzie. Czy jesteś mądrą panną, czy głupią? Słowo Boże mówi, że dom Boży buduje się mądrością i roztropnością. Kościół ma być gotowy na spotkanie z Jezusem. Paweł powiedział, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wieniec zachowałem. Inaczej, szlachetny, piękny bój stoczyłem. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Walczyłem dobry bój o nagrodę i ja to otrzymałem. A teraz na koniec odłożony jest dla mnie wieniec zwycięstwa, sprawiedliwości. Użyte słowo Stefanos, który odda mi w tym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego pojawienie się, Jego ukazanie się. Jesteśmy w biegu, moi drodzy. Niech to będzie dobry bój, skuteczny, o nagrodę w niebie, o ten wieniec zwycięstwa i sprawiedliwości. A w Księdze Joba 8 rozdział jest napisane, a choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Powiedz, a chociaż mój początek może jest niepozorny, to jednak mój koniec będzie wspaniały.